Dzisiejsze słowo związane jest z wiarą i z uczynkami. Wiara a uczynki. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie otworzyć i zerkać ten tekst, który będę czytał. To jest list Jakuba. List Jakuba, drugi rozdział, werset 14, od tego chciałbym zacząć. Czytamy tam, Jakub, brat naszego Pana Jezusa Chrystusa, pisze tak. Jaki z tego, moi bracia, pożytek, gdy ktoś powie, że ma wiarę, czyli zaufanie do Jezusa, a uczynków nie ma? Czy taka wiara, czyli zaufanie, może go zbawić? Jakub mówi tutaj taką prostą rzecz. Jeśli ktoś powie, że ma zaufanie do Jezusa, ale nie idą za tym uczynki, nie ma uczynków, czy takie zaufanie do Jezusa może go zbawić? No i to jest takie retoryczne pytanie. Uczynki, czyli posłuszeństwo, instrukcja na życie. Uczynki, czyli życie według przykazań naszego Pana Jezusa Chrystusa. Coraz częściej też w naszym kraju, w Polsce, spotykam takie osoby wierzące, które mówią w ten sposób. Ufam Jezusowi całym sercem, polegam na Nim i nieważne, jak będę żył. Nieważne uczynki. Codzienne życie według Pisma Świętego. I tak będę zbawiony, bo całym sercem ufam Jezusowi. Coraz więcej jest takich osób w naszym kraju, że jeśli ktoś mówi, jeśli zbudujesz głęboką wiarę w swoim sercu, czyli zaufanie do Jezusa i nieważne, jak będziesz żył, to i tak będziesz zbawiony. Ale Jakub właśnie w tym 14 wersecie stawia nam pytanie, czy jest możliwe takie zbawienie? To jest pytanie. Jeśli ktoś mówi, mam zaufanie do Chrystusa sercem, ale nie mam uczynków, nieważne jak żyję na co dzień, ale mam zaufanie, czyli wiarę, Jakub pyta się, czy taka wiara może cię zbawić? I dalej, kiedy otworzymy sobie ten list, drugi rozdział, 17 werset, mówi tak. Tak samo jest z wiarą, czyli z zaufaniem do Jezusa. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Zobaczcie, 17 werset mówi taką rzecz, że jeśli ktoś mówi, że mam zaufanie całym sercem do Chrystusa, a za tym nie idą czyny, czyli uczynki, to Jakub mówi, przepraszam, ale twoja wiara, czyli zaufanie do Jezusa, jest martwa. Nie ma tam żadnej wiary. Ty sobie tylko wmawiasz, że masz zaufanie do Jezusa. Ten 17 werset zupełnie zaprzecza takiej postawie w sercach ludzi też w Polsce. Że jeśli ktoś mówi, że mam głęboką wiarę, nieważne jak żyję, i tak będę zbawiony. Wiara, czyli zaufanie do Jezusa, polega na tym, że ufam Jezusowi z całego serca w danej sprawie i dlatego robię to, co robię. Wiara, czyli zaufanie do Jezusa, polega na tym, że ufam Chrystusowi w tej sprawie, o którą się modlę, dlatego za tym idą pewne czyny. I teraz co mam na myśli? Ufam Jezusowi, że będę uzdrowiony, ktoś na przykład jest poważnie chory, ufam Jezusowi, że będę uzdrowiony, więc intensywnie modlę się o to. Osoba, która wierzy głęboko w to, że zostanie uzdrowiona z raka, intensywnie modli się i prosi aż do skutku, bo wierzy w to, że będzie uzdrowiona. Ufam Jezusowi, że znajdę dobrą pracę, więc intensywnie szukam pracy. Zaufanie do Chrystusa, że znajdę dobrą pracę, polega na tym, że zaczynam szukać tej dobrej pracy. Ale jeśli ktoś tylko głęboko wierzy, że znajdzie dobrą pracę, ale nie szuka tej pracy, to Jakub mówi, to jest martwa wiara. Nie ma takiego czegoś. Uczynkiem jest to, co ja robię. Uczynek, czyli zaufanie do Chrystusa plus uczynek, czyli to, co ja robię w oparciu o Pismo Święte, a motywacją jest moje zaufanie do Jezusa. Uczynkiem to jest to, co ja robię w oparciu o Pismo Święte, a motywacją jest moje zaufanie do Jezusa. To, co mnie pcha do przodu, tak do przodu, czyli do działania, to jest moja wiara, czyli zaufanie do Jezusa. Ale musi być zaufanie do Jezusa i musi być działanie. Ufam, że Jezus otworzy drzwi do tego, czego pragnę, czego szukam, dlatego to robię. Ufam, że Jezus otworzy mi drzwi albo do uzdrowienia, albo do dobrej pracy, albo do podwyżki, albo do innych rzeczy, o które się modlę, albo do dobrego małżeństwa, albo do znalezienia partnera, albo do dziecka, albo tak dalej, mogę wymieniać. Dlatego pragnę tego, ufam mu i szukam tego, robię coś w tym kierunku. Jeśli wierzący człowiek modli się o coś intensywnie, pragnie tego z całego serca i wypowiada słowa: Jezu, ufam Tobie w tej sprawie. No bo na tym to polega. Wiara to jest ufanie Jezusowi. Czyli o coś się intensywnie modlimy, pragniemy tego z całego serca i wypowiada nam słowa: Jezu, ufam Tobie. A następnie ta osoba, która tak się intensywnie modli i wypowiada słowa: Jezu, ufam Tobie, nic nie robi w tym kierunku, żadnych uczynków, czyli żadnego działania, lecz dalej się modli, to Jakub w tym 17 wersecie mówi, to nie jest zaufanie do Jezusa Chrystusa, to jest martwe. Bo gdyby było zaufanie do Chrystusa, to za tym by poszły czyny. Rolnik, poczekam, bo po prostu czuję się jak na dworcu PKP. Rolnik, który wierzy, ufa Jezusowi, że będzie miał wielki plon, ponieważ zasiał na przykład rzepak, już szykuje stodołę na ten plon, prawda? To jest logiczne. Jeśli rolnik zasiał i wierzy w to, ufa Jezusowi, mimo że wszystkie prognozy pogody mówią, że nie będzie plonu, że jest susza, że była kiepska zima, on już czyści stodołę, szykuje, bo mówi: ja będę miał wielki plon, bo ja zaufałem Jezusowi. Rolnik, który twierdzi, że ufa Jezusowi i nic nie robi ze stodołą, to jest rolnik, który tylko gada, że ufa Jezusowi, rozumiemy? Rolnik, który mówi: ufam Jezusowi, ale w ogóle nie szykuje stodoły na te wielkie plony. Dlaczego? Bo na przykład boi się opinii innych rolników i mówi w swoim sercu, i mówi to do rodziny, jak nikt nie słyszy: poczekam, zobaczę, jak będzie. To nie jest wiara, to nie jest zaufanie. Kiedy rolnik mówi, że ufa Jezusowi, ale tak naprawdę nic nie robi ze stodołą, czyli nie przygotowuje jej na plony, i mówi sobie tak naprawdę w głębi serca: zobaczę, jakie będą plony, jak to wzejdzie, i jak będzie już blisko żniw, to wtedy przygotuję stodołę. To nie jest wiara, czyli zaufanie do Jezusa. To się nazywa: zobaczę, jak będzie z plonami. To nie jest wiara, tylko to jest postawa: zobaczę, jak będzie. Słuchajcie, tak potrafią wierzyć nawet ateiści. Nawet ateista, który nie wierzy w istnienie Pana Boga, mówi: jak zostanę uzdrowiony, to uwierzę nawet, że Bóg jest. Jak mi pole obrodzi, to będę wierzył, że w tym była ręka Pana Boga. Rozumiemy? Rolnik, który mówi, że ufa, jest wierzący Jezusowi, ale nie przygotowuje stodoły, nie ufa Jezusowi. Tylko naprawdę ufa w co? Zobaczę, jak będzie. Zabawna historia, którą chyba już kiedyś wam opowiadałem. W pewnym stanie w USA była tak ogromna susza w okresie, kiedy rośliny wzrastały, że wszystko na polach usychało. Rolnicy wiedzieli, że po prostu będzie klęska, że po prostu nie spłacą kredytów, że będą mieli bardzo poważne kłopoty, a to był stan, gdzie było masę wierzących ludzi. Więc wszystkie te wioski wymogły na pastorze, żeby zrobić taki piknik rodzinny, modlitewny o deszcz. Oczywiście zjechali się wszyscy rodzinami, przywieźli jedzenie, wszystko. Na świeżym powietrzu pastor miał wygłosić kazanie i mieli się modlić o deszcz. No i słuchajcie, pastor wyszedł i zaczął im zadawać pytania. Takiej wielkiej grupie ludzi, no setki farmerów z żonami, z dziećmi. Wierzycie, że Bóg może to zrobić? I wszyscy: amen, może. Więc pastor mówi: no to mamy problem. Bo jeśli naprawdę ufacie Jezusowi, że On to może, i zebraliśmy się o to, po to, żeby modlić się o deszcz, to pytam się was, gdzie są wasze parasole? I ten pastor miał rację. Rozumiecie? To była tylko zabawa w piknik. To był piknik, który nosił tytuł Modlimy się o deszcz. Ale w całej tej bandzie setek farmerów i żon i dzieci nie było osób, nikt nie wziął parasola. Oni nie wierzyli w to, że będzie deszcz. Ponieważ świeciło słonko i nie było żadnych chmur. Osoba, która wierzy, że będzie znowu chodziła, a jeździ na wózku, jedzie do sklepu obuwniczego, znaczy każe się zawieźć komuś z rodziny i kupuje nowe buty. Osoba, która jeździ na wózku i modli się o to i mówi innym wierzącym, wierzę, że będę chodziła, każe się rodzinie zawieźć do sklepu obuwniczego i kupuje sobie buty do chodzenia. Dlaczego? Bo wierzy w to, że będzie chodziła. To się nazywa akt wiary, że siedzisz nadal na wózku, ale wykonujesz pewne akty wiary. Czyli mówisz Chrystusowi, zaufałem ci sercem, dlatego jadę kupić nowe buty. Robię to w oparciu o to, co mam w sercu w stosunku do ciebie, Jezu. Wierzę w to, więc jadę kupić nowe buty. To o to chodzi z tym rolnikiem, że on po prostu jest wierzący w wiosce, mówi wszystkim o Chrystusie i mówi, słuchajcie, i wszyscy mówią, nic nie będzie na polu. A on mówi, a ja już naszykowałem stodołę, bo będę miał wielki plon. A ktoś mówi, puknij się w głowę, nie, nic nie wzejdzie. A ten rolnik wierzący mówi, a ja będę miał wielki plon, bo ja zaufałem Chrystusowi i nieważne, czy będzie padać, czy będzie słonko, jaka będzie pogoda, ja będę miał wielki plon. Dlatego, że on zbudował swoje zaufanie w stosunku do Chrystusa. Jeśli ktoś w sercu ma strach, a tylko ustami wypowiada, Jezu, ufam Tobie, jeśli nawet do tego doda jeszcze akty wiary, czyli zacznie coś robić, ale w sercu ma strach, nie ufa całkowicie Chrystusowi, ale zacznie robić pewne rzeczy, tak jak ta osoba, która jeździ na wózku. Osoba modli się o uzdrowienie, prosi innych o uzdrowienie, ale w sercu ma strach i ma wątpliwości i myśli sobie tak naprawdę głęboko w sercu, że nigdy nie wstanie z łóżka, z wózka. I nawet jeśli taka osoba każe się zawieźć do sklepu obuwniczego i kupi buty, żeby pokazać wszystkim wierzącym, że będę chodził, ale w sercu jest strach i wątpliwości, czy taka osoba stanie z wózka? To się nazywa charyzmatyczny odlot wtedy. I znam masę takich ludzi w Polsce, którzy mówią, mówią innym wierzącym, robią pewne akty wiary, tak jak osoba, która jeździ na wózku, kupuje buty, ale jeśli za tym nie stoi postawa wiary, czyli zaufania do Chrystusa w sercu, to się nazywa charyzmatyczny odlot. Nic nie ma wspólnego z zaufaniem do Jezusa. Wiecie, spotkałem osoby, mimo to, którym Bóg pobłogosławił ich, na przykład uzdrowił, mimo że nie mieli w ogóle wiary. Modliłem się o kilka osób, które nie miały w ogóle wiary w sercu i zostały uzdrowione. Dlaczego to Bóg robi? Bo widzi duchową nędzę, w jakiej ta osoba jest. Robi to od czasu do czasu Bóg. Z powodu wierności swojemu słowu, z powodu tego, że ktoś inny miał wiarę, ja miałem wiarę, albo ktoś inny miał wiarę i się modlił o tę osobę. Ale jeśli oczekujemy czegoś od Boga, a na tym polega wiara. Wiara to znaczy oczekuje, że Jezus coś zrobi. Jeśli ktoś się modli i nic od Jezusa nie oczekuje, to znaczy, że jest niewierzący. Osoba wierząca dlatego się modli do Jezusa, bo od Niego coś oczekuje, czyli ufa Mu, że On to zrobi. Na tym polega wiara. Jakub 2,18, kolejny werset mówi coś takiego. Ktoś przecież może powiedzieć, ty masz wiarę, czyli jedna osoba wierząca mówi do drugiej, tak pisze Jakub. Ty masz wiarę, czyli zaufanie w sercu do Jezusa. Ja nie mam, ale ja mam uczynki, czyli działanie. Ja działam intensywnie dla Jezusa. Jakub mówi, słuchaj, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków. Chciałbym, żebyśmy się temu wersetowi troszeczkę przyjrzeli. Pokaż mi twą wiarę bez uczynków. Najpierw to chwilę, nad tym się zastanówmy. Jakub mówi, czy jest możliwa wiara bez uczynków? No wcześniej już pisał, że nie. Dlatego Jakub mówi do osoby wierzącej, pokaż mi swoje zaufanie do Jezusa Chrystusa bez żadnego działania. Zaufanie do Jezusa i zero działania, że człowiek mówi, że ufa, ale nic nie robi w tym kierunku, czyli taka osoba mówi, ufam i czekam, modlę się i czekam, aż Jezus coś zrobi, aż Jezus zadziała w moim życiu, to w ogóle nie ma sensu, bo Jakub tutaj mówi, że taka wiara jest martwa, że każdy z ludzi wierzących ma działać. Tak naprawdę zaufanie do Jezusa polega na tym, że człowiek się o coś modli, mówi, Jezu, ufam Tobie i wtedy Boża łaska napełnia go i on zaczyna działać w oparciu o tą łaskę. Czyli wiara ma tylko, zaufanie do Jezusa ma tylko wtedy sens i można stwierdzić, że ktoś w ogóle ma ufa Jezusowi, kiedy zaczyna coś robić. Kiedy osoba mówi, że ufa Jezusowi i nic nie robi, to możesz się uśmiechnąć i powiedzieć, słuchaj, wybacz, nie chcę cię urazić, ale ty nie ufasz Jezusowi. Jak to nie? Wiesz, ile ja się modlę? Ile ja spędzam na kolanach? Ja jestem tak mocno wierząca osoba. A to bardzo ciekawe, to dlaczego nic w tym kierunku nie robisz? Bo Jakub pisze, że to jest nieprawda, co ty mówisz. Bo gdybyś naprawdę ufał Chrystusowi i o to się modlisz, to robisz coś w tym kierunku. A jeśli ty nic nie robisz, tylko czekasz na Jezusa, to mamy wielkie nieporozumienie. Bo to nie Jezus ma działać przez ciebie, tylko Jezusa łaska ma działać przez ciebie. To Jezus w tobie działa, a nie, że Jezus przyjdzie i za ciebie coś zrobi. No wiecie, gdybyśmy tak podchodzili do chrześcijaństwa, to Bóg by regularnie wysyłał całą armię aniołów, które na ulicy by głosili i naszym znajomym Ewangelię. To aniołowie by wchodzili przed nami do urzędów i załatwiali sprawę. To aniołowie by się o nas modlili o uzdrowienie. Aniołowie i Pan Jezus wszystko by dalej robił. Ale co powiedział Jezus na zakończenie Ewangelii Mateusza? Idźcie na cały świat, głoście, czyńcie uczniami, a ja jestem z wami. Czyli Chrystus mówi, idźcie na cały świat, a ja będę działał przez was. To nie Jezus teraz już działa na ziemi, aniołowie, tylko my. Więc powiem tak, jak często mówiliśmy do misjonarzy w Lidze Biblijnej, kiedy pracowałem. Rusz tyłek, wyjdź z domu. Bardzo często tak mówiliśmy, tak brzydko właśnie. Wiara, czyli zaufanie do Jezusa, polega na tym, że człowiek podnosi swoje cztery litery i wychodzi z domu, czyli bierze się do roboty. Bo Jezus chce głosić i działać przez ciebie, przez twoje usta, przez twoje ręce, przez twoje nogi. Bo widzi, że udało mu się Jezusowi w twoim sercu zbudować zaufanie do Niego. To tak to działa. Jezus mówi, o, widzę, że mi ufasz w tej sprawie, no to działamy. Tak to działa, że najpierw człowiek się modli, Jezus wypełnia jego serce zaufaniem, że damy radę we dwóch. Tak naprawdę to ja przez ciebie, bo ty się do niczego nie nadajesz. Tak powiedział do uczniów, kiedy wrócili, że kiedy już wygonicie demony, uzdrowicie ludzi, a tak naprawdę to nie wy, tylko ja, to mówcie sobie, jesteśmy nieużyteczni. Kiedy Bóg, jeden z pastorów tak powiedział, kiedy Bóg mierzy człowieka, że Bóg przychodzi z taką linijką i chce cię wymierzyć, na ile ty jesteś długi duchowo. Kiedy Bóg przychodzi z linijką, żeby wymierzyć człowieka, przykłada miarę do poziomu zaufania w sercu. Czyli przykłada tą linijkę do twojego serca, na ile ufasz Chrystusowi, a nie przykłada tej linijki do twojej głowy. Ile ty wiesz o zaufaniu? Co z tego? Ja mam 30 książek na temat odchudzania i zdrowego żywienia. A brzuch mam dalej taki solidny. Moja wiedza na temat odchudzania i zdrowego żywienia nie idzie w parze z robieniem tego. I dokładnie tak samo jest w chrześcijaństwie. Można coś wiedzieć głową i w ogóle nie mieć tego w sercu, czyli nie wprowadzać w życie. Więc kiedy przychodzi Bóg Ojciec z linijeczką, żeby wymierzyć kogoś z nas w naszym kościółku w Giżycku, na ile ta osoba jest duchowa, czyli wierząca, to nie przyłoży linijeczki do twojej głowy, do twojego magistra, do twojego teologii, seminarium, do tego, co ty wiesz, ile razy przeczytałeś Bibelkę. Tylko przymierzy linijeczkę do twojego serduszka. I zobaczy, na ile ty ufasz Chrystusowi. O to chodzi. Chrystus nie przyłoży linijeczki do twojej znajomości greckiego języka, hebrajskiego, do twojej teologii. Można wiedzieć coś o zaufaniu do Chrystusa i dalej mu nie ufać, prawda? Mogę wiedzieć, co to znaczy ufać drugiej osobie i dalej tej osobie nie ufać. Bo zaufanie do drugiej osoby i też do Chrystusa to jest decyzja. Tak trzeba po prostu żyć, praktykować. To tak jak ktoś trzyma pieniądze w skarpecie od 30 lat i przyjeżdża wnuczek albo kuzyn i pyta, ciocia, czemu ty trzymasz te pieniądze w skarpecie? Nie ufam tym bankom. Nie ufam, to złodzieje. No i w końcu dzieje się tak, jak kiedyś Andrzej niedaleko Hani przyjechał na pożar i gasili chałupę, gdzie pieniądze się sypały i mogły się spalić wszystkie. Słuchajcie, nie da się tak żyć. Nie da się żyć na tej ziemi nie ufając drugiemu człowiekowi, a tym bardziej ufając Królowi Jezusowi Chrystusowi. Zaufanie do Jezusa równa się wiara wyrażona w działaniu. Ufać Chrystusowi to brać się do roboty. Brak działania oznacza brak wiary. Osoba, która twierdzi, że ufa całym sercem, ale boi się, że się nie uda jej tego zrobić i nic nie robi, ciągle samą siebie okłamuje. Jezu, ja ufam Tobie, ale nic nie będę robiła, dopóki Ty tego nie zrobisz za mnie. To gdyby Chrystus do Ciebie przyszedł, by powiedział, córeczko kochana, Ty w ogóle mi nie ufasz. Bo gdybyś mi ufała, to pozwoliłabyś mi, żeby moja łaska przepłynęła przez Twoje życie, żebyś się wzięła do roboty. To jest ciągłe okłamywanie siebie. Bo nikt z nas nie chce się czuć nieduchowy. Nikt z nas nie chce być oskarżony o to, że nie ufa Bogu. Bo to oznacza, że mu się nie podoba. List do Hebrajczyków. Kto nie ufa, kto nie wierzy, ten się nie podoba Bogu. Więc każdy z nas sobie siedzi w domu i wmawia, ufam Jezusowi, Jezu, ufam Ci całym sercem, ufam Ci całym sercem w tej sprawie, ale widzisz, że się bardzo boję i nic z tym nie zrobię. No i wtedy przychodzi Chrystus do Ciebie, jeśli usłyszysz Jego głos i powie Ci, wcale mi, córeczko i synku, nie ufasz, tylko sobie tak powtarzasz, żeby Ci było miło. Bo ufać to komuś coś powierzyć. Jeśli nie masz do kogoś zaufania w sprawach finansowych, nie powierzysz mu swojej karty kredytowej i swoich finansów. Jeśli wiesz, że ktoś spowodował masę wypadków samochodowych, pożyczysz mu samochód? No nie. A jeśli pan chirurg z Giżycka przy każdej operacji prawie ktoś umiera, dasz się zoperować temu panu? A jeśli pan dentysta z Giżycka jest bardzo miły, piękny, śliczny, pachnący ma gabinet, i bardzo tani, ale ludzie muszą później iść do innego dentysty i mają powikłanie kanałowe leczenie. Pójdziesz wyleczyć tam zęby, dlatego że jest piękny, ładny, pachnący gabinet i tanio? Nie, bo wiesz, że będziesz musiał jeszcze raz iść do innego dentysty. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie powiedzenie, że jeśli ktoś jest biedny, czyli ma niewysoką rentę, mamy tu takie osoby, to ktoś powiedział, to takie osoby nie stać na to, żeby kupować od Rosjan albo Made in China. Tylko bardzo bogatych ludzi stać na to, żeby co tydzień sobie pójść i kupić buty, które po tygodniu mu się rozpadną. Jeśli ktoś z was uważa, że ma mało pieniędzy, to ktoś powiedział, to musisz tak długo odkładać, że musisz kupić rzecz, która jest niezniszczalna, która będzie służyć ci wiele lat. Tylko bogatych ludzi stać na to, żeby kupować byle jakie rzeczy. Czyli to tak jakby ktoś, to tak jak ja bym powiedział do Pana Jezusa, ufam całym sercem, Panie Jezu, Tobie, że jestem chudy, ale mam strach, że jak zacznę jakąś dietę, to znowu będzie system jojo, więc ufam, że jestem chudy, ale nic nie będę robił w tym kierunku. No i to się nazywa charyzmatyczna szajba. Rozumiecie? Podaję przykład ze sobą. Ufanie w to, że jestem chudy, ale boję się, że jak coś zacznę robić w tym kierunku, żeby schudnąć, to będzie system jojo, to ja tak nigdy nie schudnę. To jest takie proste, zobaczcie. Druga część tego 18 wersetu mówi tak, Jakub, a ja ci pokażę wiarę na podstawie uczynków. pokaż mi swoje zaufanie do Jezusa bez działania, bez uczynków, to Jakub się śmieje w tym liście i mówi, słuchaj, to jak ty mi tak pokażesz, jak to działa, to super, to ja ci pokażę nawet wiarę z uczynków. O co tutaj chodzi? Wiecie, znam masę ludzi wierzących w Polsce, ponieważ odwiedzam te kościoły, szkole misjonarzy, że ktoś jest typowym działaczem. Działacz. Tak jak był w harcerstwie, albo w PZPR-ze, albo w innej organizacji. Jest takim działaczem. Czyli po prostu coś trzeba robić. I mamy masę ludzi wierzących, typowych działaczy kościelnych. Jak to wygląda? Podam dwa przykłady. Najpierw ktoś planuje ewangelizację uliczną, następnie zachęca innych wierzących, żeby razem z nimi zrobili tą ewangelizację uliczną i w oparciu o efekty ewangelizacji, czy ktoś się nawrócił, czy ktoś był zainteresowany, dopiero ta osoba buduje w swoim sercu zaufanie do Jezusa. Czyli osoba najpierw wychodzi na ulicę, ma stracha, ma wątpliwości, uważa, że nic z tego nie będzie. Jak ktoś się zatrzyma, porozmawia, ktoś się nawróci, to po ewangelizacji mówi, ufam ci Jezu, warto było spróbować. Tylko, że to nie jest ta kolejność. Inny przykład, bardziej realny może. Ktoś chory na raka. Jeździ od konferencji chrześcijańskiej do konferencji chrześcijańskiej. Tak ostatnio było... Kto to taki wielki był ostatnio? Kerry Blake. Ludzie przyjechali z naprawdę z chorymi dziećmi i to poważnymi wadami. Rozmawiałem z Wojtkiem Włochem, który był organizatorem. I wiele ludzi... On się modlił o każdą rodzinę. O każdą rodzinę Kerry Blake się modlił, o każde dziecko. Ludzie stali w takiej kolejce, kładł ręce i modlił się. I masę ludzi wyszło rozgoryczonych, oskarżających go, że to jest lipa, że to nie działa i tak dalej. Wojtek mówi, widziałem masę uzdrowień z przodu. Były osoby, była kobieta, która od dziecka miała wykrzywione nogi i się wyprostowały stopy. Ale zobaczcie, przychodzi ktoś z wielkim oczekiwaniem do człowieka, który jest znany na świecie, żeby się pomodlił o uzdrowienie na raka. Jeździ od konferencji chrześcijańskiej do konferencji, ale sam w sercu nie wierzy w to. Nie wierzy w to, że Jezus go uzdrowi. Wierzy natomiast, że Jezus użyje tego bardzo znanego brata. I słuchajcie, jeśli taka osoba zostanie uzdrowiona, to w oparciu o to uzdrowienie mówi, Jezu, ufam Tobie. A to nie jest ta kolejność. To nie jest tak, że najpierw musisz, Jezus ma coś zrobić w twoim życiu, a później powiesz, Jezu, ufam Tobie. Jezus mówi, zaufaj mi, oddaj mi ten problem. Czy raka, czy chorobę, czy inne rzeczy. Dlatego Jakub pisze, a ja swoją wiarę pokażę ci na podstawie uczynków. Czyli na podstawie działactwa. To Jakub mówi, to jest niemożliwe. Że w chrześcijaństwie, w zaufaniu do Chrystusa nie polega to na tym, że coś robisz dla Chrystusa i później patrzysz, czy będą efekty pozytywne, czy nie. I na koniec mówisz, Jezu, ufam Tobie, bo się jedna osoba nawróciła. To nie o to chodzi w ogóle. Za chwilę jeszcze bardziej to wyjaśnię. Bóg nie rezygnuje z nikogo za wyjątkiem tych, którzy są pełni siebie samych albo pewni siebie samych. Czyli to są właśnie tacy działacze. Czyli ktoś robi coś dla Jezusa bez konsultacji z Jezusem. Nie ufa mu w sprawach czy służby w kościele, czy w kwestii uzdrowienia. Nie ma żadnej relacji z Jezusem, nie słyszy jego głosu, tylko zaczyna robić coś dla niego. Jeszcze raz to przeczytam. Bóg nigdy nie rezygnuje z nikogo, za wyjątkiem tych, którzy polegają na sobie i są takimi typowymi działaczami. Bo takie osoby nie potrzebują Boga. Bóg jest tylko obserwatorem w ich życiu. Taka osoba wszystko zrobi sama. I jest to osoba wierząca. I jeśli jej wyjdzie, udaje się, że będą efekty, czyli owoce tego, co zrobiła, to mówi wtedy ta osoba do Boga, możesz się cieszyć, udało mi się. Ale Jezus wcale się z tego nie cieszy. Dlaczego? Bo Jezus patrzy na nas zupełnie inaczej. On po prostu patrzy na ciebie jak na narzędzie, którym chce wziąć do ręki, jak rzeźbiarz, rylec, moteczek i chce użyć narzędzi, żeby właśnie wykonać tą rzeźbę. On nie potrzebuje narzędzi, które pracują same, bez konsultacji z rzeźbiarzem, czyli z artystą. Podam wam inny przykład. David Wilkerson, kojarzycie człowieka, już nie żyje, wielki pastor, który założył masę ośrodków odwykowych dla narkomanów, T-Challenge, potężny kościół w Nowym Jorku. Wiele lat temu we Wrocławiu usługiwał David Wilkerson razem ze swoim synem. I to, co jego syn mówił, było niesamowicie ciekawe. Mój kolega był na tym, mi opowiadał, że jego syn wyszedł i powiedział tak: byłem bardzo dumnym człowiekiem. Ponieważ mój ojciec był znany na całym świecie, podjąłem decyzję, że będę bardziej znany niż mój ojciec. Prowadziłem kościół 200-osobowy. Wiecie, w Stanach kościół 200 osób to tak jak w Polsce 10 osób albo mniej. Tam kościoły są po parę tysięcy. I on mówi, miałem kościół, który miał 200 osób i się nie rozwijał, stał w miejscu. Byłem bardzo zadufany w sobie, że dam radę i będę lepszym pastorem niż mój ojciec. Jeździłem na wszystkie konferencje chrześcijańskie, które mówiły o tym, jak kościół lepiej ma się rozwijać i wzrastać. Przywoziłem wszystkie podręczniki, cała rada starszych czytała to i wprowadzaliśmy w życie. Nawet z wymianą firanek, wykładzin, koloru krzeseł, wszystko to, co mówili na konferencji, wprowadzałem, tak. Jedna konferencja, zrobiliśmy, nie zadziałało. Druga, trzecia i tak chyba z 10. I mówi, że w końcu moja rada starszych nie wytrzymała. Wzięli mnie na dywanik i mówią tak: pastorze, jeśli chcesz podwyżki, damy ci 2 razy tyle. Ale mamy wielką prośbę do ciebie. Prosimy, nie jeździ już na te konferencje chrześcijańskie, które mówią o tym, jak rozwijać Kościół. My już mamy dosyć. I mówi, że poszedł do domu i zaczął, wyciszył się, zaczął rozmawiać z Bogiem i powiedział: Boże, przepraszam. Przepraszam Cię za moją dumę, za moją pychę. I on sam to mówił na konferencji w Polsce. Za to, że chciałem rywalizować z moim tatą, z Davidem Wilkersonem. Za to, że chciałem coś robić dla Ciebie, bez Ciebie. Chciałem po prostu się pokazać ludziom, mojemu tacie, wszystkim na świecie. Ale w ogóle Ciebie, Chryste, nie pytałem, co Ty chcesz robić w moim życiu. Wiecie, przeprosił Boga, stanął przed Kościołem, przeprosił Kościół i wiecie, co się stało? Kościół zaczął rosnąć. Dlaczego? Bo Boża łaska wypełniła jego serce i on zaczął ufać Chrystusowi, że to jest po pierwsze jego Kościół, że to Jezusowi bardziej zależy na zbawieniu ludzi niż jemu. On w pewnym momencie podjął decyzję: Jezu, ufam Tobie, Ty rób, co chcesz. I Kościół zaczął rosnąć. Jezus nie szuka działaczy. Nie szuka ludzi, którzy będą coś dla Niego robić. Szuka ludzi posłusznych, którzy będą mieli z Nim relacje, będą pytali: Jezu, co chcesz zrobić ze mną, przeze mnie? Co Ty chcesz zrobić? Jak chcesz wziąć i mnie użyć? Na tym polega zaufanie do Chrystusa. Ktoś inny powiedział, najwyższym celem wiary, najwyższy poziom wiary, czyli taki najwyższy poziom, już dalej nie możesz być, czyli wiary, czyli zaufania do Chrystusa, że już ufasz Jezusowi całym swoim serduszkiem. Nie jest zmiana moich okoliczności życiowych. Wiecie, wiele osób wierzących chce mieć tak głęboką wiarę w Chrystusa, czyli zaufanie, że wszystko zmienią. Będą mieli nowy samochód, nowy dom, wspaniałe dzieci, wszystko. Będą całkowicie zdrowi i tak dalej. Ktoś powiedział, nie o to chodzi w najwyższym poziomie wiary, żeby kontrolować choroby, pracę, rozwój Kościoła i tak dalej. Ale najwyższym poziomem zaufania do Chrystusa jest zmiana mnie samego. Że już tak jest zmienione moje serce, że już bardziej nie może być. Na czym to polega? Że już nie boję się niczego w życiu, co mnie spotka. To jest najwyższy poziom wiary. Że już nie boję się niczego, co w życiu mnie spotka, ale pozostaje we mnie tylko zaufanie do mojego Króla Jezusa Chrystusa. To jest najwyższy poziom wiary. Nieważne, Chryste, co się stanie, ufam Tobie całym sercem. Nie ma wyższego poziomu wiary. To jest zmiana nas, a nie okoliczności wokół nas. Bo bardzo często ludzie wierzący modlą się o zmianę pracy, o zmianę szefa w pracy, o podwyżkę, o dzieci, o żonę, o wszystko. I mówią, Boże, zmień to, co jest wokół mnie. A największym pragnieniem naszego Króla Jezusa Chrystusa jest, chcę zmienić Ciebie. Jak to? Przez co? Przez te właśnie wszystkie okoliczności, o które się modlisz. No i teraz wchodzimy w to właśnie, żeby wam to bardziej wyjaśnić. Jakub 1, 2, 4. Pierwszy rozdział od 2 do 4. Popatrzcie, tam jest właśnie odpowiedź, że najwyższy poziom zaufania do Chrystusa to kiedy w końcu poddasz się Chrystusowi i pozwolisz Mu, żeby On zmienił ciebie, żeby cię nauczył całkowitego zaufania do siebie. To jest najwyższy poziom zaufania, czyli wiary, a nie zmiana wszystkich okoliczności wokół nas. Za chwilę wam powiem dlaczego. Jakub 1, pierwszy rozdział od 2 do 4. Jakub pisze tak, za pełną radość albo wesela uważajcie, moi bracia, gdy wystawieni jesteście na różne doświadczenia. Czyli Jakub pisze dzisiaj do nas w ten sposób, posłuchajcie, to brzmi jak totalna herezja. Radujcie się, bracia i siostry w Giżycku, gdy macie raka, gdy stracicie pracę, albo gdy ktoś wam umrze. Radujcie się wam, powiadam Jakub. On tak napisał to. To brzmi jak herezja, głupota, albo nie wiadomo, o co mu chodzi. Jak można się radować, kiedy masz raka, kiedy to jest wyrok śmierci? Jak możesz się radować, kiedy jeszcze dowiadujesz się, że twoje dziecko ma raka? To jest po prostu olbrzymi stres i strach. Bo rodzic by mówi, Boże, wolałbym, żebym to ja był, niż moje dziecko. Jak możesz się radować, kiedy masz na utrzymaniu żony, dzieci i tracisz pracę? Albo jak możesz się radować, kiedy umrze ci ktoś, za kogo kochasz i za kim tęsknisz? A Jakub mówi, powiadam wam, radujcie się. Tak napisał. Dalej pisze w ten sposób, w trzecim. Powinniście wiedzieć, czyli on mówi, to powinno być dla was oczywiste, że taka próba, która przyszła na wasze życie, czyli śmierć kogoś, rak, wypadek, czy utrata pracy, czyli próba, to trudne doświadczenie, które przyszło na was, dosłownie w greckim doświadczenie albo próba, waszej wiary prowadzi do wytrwałości. Że ta próba trudna, która przyszła na twoje życie, prowadzi ciebie do zaufania Chrystusowi i do wytrwałości w tym zaufaniu. I to słowo wytrwałość ma kilka znaczeń w języku greckim. Zostało przetłumaczone, że ta próba ciężka, która przyszła na twoje życie, ma wykształcić tobie wytrwałość w zaufaniu do Chrystusa. Ale to słówko ma kilka znaczeń. Można je też tłumaczyć, że masz być wytrzymały jak żelazo. Że masz cierpliwie znosić. I ostatnie tłumaczenie tego słowa jest szokujące, że masz być mocny. Moc. To oznacza moc. Czyli bardzo ciężka próba, która przychodzi na naszego życia, a my ufamy do... próba naszego zaufania do Jezusa, my ufamy Jezusowi, to chodzi o to, Bogu chodzi o to, żebyśmy wytrzymali tą próbę. I nie napełniali swojego serca strachem i rozpaczą. I ta próba, która przychodzi do naszego życia, ma w nas wykształtować jeszcze większą wytrwałość w zaufaniu do Chrystusa. Tak naprawdę ona prowadzi do mocy w zaufaniu. Czyli osoba, która ufa Chrystusowi, przychodzi do niego próba, a ta osoba dalej ufa Chrystusowi, nie napełnia swojego serca strachem i goryczą, za tym idzie moc Boga. Czyli też dary Ducha Świętego. Moc. Po prostu zaczyna moc Boża przez nas się przejawiać. Kiedy wszystko się wali, kiedy naprawdę jest nam ciężko, wtedy naprawdę przejawia się przez nas moc. Jeden z pastorów kiedyś powiedział, kiedy wszystkie okoliczności wskazują na to, że się już nic nie wydarzy, że to już jest koniec, jest tragedia w twoim życiu, to są najlepsze okoliczności, żeby wydarzył się cud. Cud, bo wtedy Bóg może działać, bo ty mu ufasz, bo on widzi, że nadal mu ufasz. Po co są w takim razie próby? Takie trudne próby. Ja nie mówię o tym, że jadę samochodem na wczasy i mi się koło przebije, albo jest niedziela i wszystkie zakłady są pozamykane. To nie jest próba. To jest utrata zdrowia bardzo poważna, to jest wypadek, to jest utrata dziecka, śmierć kogoś bliskiego, to jest utrata pracy i tak dalej. Próby są tylko po to, abyśmy stali się bardziej wierzący, czyli ufający Chrystusowi, polegający na Nim, a nie na sobie. Że mam całkowicie polegać na Królu. Wyobraźcie sobie, jakby były czasy rycerstwa i tracisz wszystko. I przyjeżdża król na koniu, schodzi z konia, podchodzi do ciebie, kładzie rękę na twoim ramieniu i mówi: nie bój się. Wszystkie sprawy będą załatwione. I jeśli król mówi takie słowa, to powiedział król, który rządzi całą ziemią. A to powiedział król Jezus Chrystus. Próby są tylko po to, aby się nauczyć całkowicie ufać królowi Jezusowi Chrystusowi. Chodzi o pełnię zaufania we wszystkim, pomimo okoliczności. Bo okoliczności są smutne. Bo okoliczności są tragiczne w twoim życiu. Bo okoliczności pokazują ci, że nic nie możesz zrobić, bo jesteś tylko słabym, małym człowiekiem. Na czym polega zwiedzenie charyzmatyczne? Zwiedzenie charyzmatyczne mówi tak. I tak naucza wielu pastorów swoje owce, że jeśli osoba naprawdę ufa Jezusowi z całego serca, nie będzie przechodziła prób. To jest zwiedzenie charyzmatyczne, w którym też wzrastałem. Że jeśli jesteś głęboko wierzący, nigdy nie wejdziesz w żadną chorobę, nikt bliski ci nie umrze, nie będziesz miał wypadku, twoje dzieci nie będą chorować, bo po tym można poznać, że jesteś głęboko wierzący, bo nic cię złego nie spotyka. O, jeśli ktoś, ja byłem sportowcem, wyczynowo biegałem, jeśli sportowiec naprawdę uwierzy w umiejętności swojego trenera, to nawet olimpiadę wygra bez treningu. Fałsz czy prawda? Słyszeliście o takim sportowcu? Że przychodzi młody chłopak do trenera i mówi: trenerze, wiem, że jesteś najbardziej wybitnym trenerem na świecie w bieganiu. Ufam ci bezgranicznie, ale nie zamierzam trenować. A trener mówi: jak mi zaufasz z całego serca, w mojej umiejętności wygrasz olimpiadę. Wiem, że to jest bzdura totalna. A wiecie, tak nauczają niektórzy pastorzy swoje owce. Że jeśli będziesz głęboko wierzący w Boga, czyli ufający Bogu, to w ogóle nie będziesz potrzebował treningu od Pana Boga w swoim życiu. Treningu, który miał na celu sprawić, abyś wzrastał w zaufaniu. Bo o tym właśnie Jakub pisze. Że próby, trudne próby w naszym życiu są po to tylko, żeby sprawić, abyś jeszcze bardziej ufał Chrystusowi. Ale przychodzi jakiś pastor, mówi: nie, to nieprawda, to był atak diabelski i człowiek głęboko wierzący nie przechodzi w ogóle żadnych prób. To o czym pisze Jakub? Próba jest po to, to jest trening od Pana Boga, abyś jeszcze bardziej ufał Chrystusowi, czyli królowi. Ale taki pastor mówi: skoro już wierzysz całym sercem, to po co ci trening od króla Jezusa? Prawda czy fałsz? No wiemy, że to jest fałsz, że to się kupy nie trzyma. Po to przechodzimy różnego rodzaju próby i dlatego Jakub mówi: raduj się, nie raduj się teraz, kiedy cierpisz, kiedy jest ci smutno, kiedy jesteś w tej próbie, tylko patrz na koniec tej próby, że jeśli poddasz się Chrystusowi, ale będzie zysk w twoim życiu. Radość ma polegać na tym, że widzisz już cel. Że mówisz: Jezu, ufam Tobie, nie rozumiem, co się dzieje w moim życiu, jest mi strasznie ciężko. Miałem takie chwile. Miałem przeciw sobie wszystkich pastorów w pewnej denominacji, w której służyłem. Prezbitera naczelnego, który później się okazało, że współpracował z mafią. To się w głowie mi nie mieściło. Ale pamiętam, jak wszyscy wystąpili przeciwko mnie i mówię: Panie, gdzie jesteś? I była zupełna cisza. Słyszałem tylko cicho w sercu: nie rozumiesz, synku, co się dzieje w twoim życiu, ale zaufaj mi. W ogóle pierwsze słowa, które od Boga usłyszałem, kiedy się nawróciłem, wychodząc z tradycyjnego kościoła, pierwsze słowa, które Bóg mi powiedział, powiedział tak: synu, pamiętaj, że jestem dobry, cokolwiek będzie się działo w twoim życiu, ufaj mi. To była pierwsza rzecz, którą usłyszałem od Boga. Próby, które przychodzą na nasze życie, są tylko treningiem od Króla Jezusa Chrystusa, żebyśmy Mu jeszcze bardziej zaufali. On oczekuje od nas, żebyśmy się zachowywali jak mała dziewczynka. Czy mały chłopiec, który rozwali sobie kolano albo głowę i krew się leje, poważna próba, i taka mała dziewczynka biegnie czym prędzej do mamy albo do taty, żeby się wtulić w ramiona, bo wiedzą, że mama pocieszy i coś zrobi z tą raną. O to królowi chodzi. I to jest wiara, to jest zaufanie. W 14 wersecie, tam dalej pisze, w 4 wersecie, 1-4, tłumaczy, że wytrwałość w zaufaniu, już dodaje w zaufaniu, że ta wytrwałość w zaufaniu do Króla Jezusa Chrystusa może przeczytam, bo tu za dużo na baz groliłem i się już pogubiłem. Ten 4 werset zobaczmy sobie. Wytrwałość natomiast niech osiąga czyn dojrzały, abyście dojrzali byli i cali, w niczym nie wykazujący braków. Czyli te próby, które przychodzą i powodują, że ja wytrwale ufam coraz bardziej Chrystusowi, wytrwale albo cierpliwie znoszę to, jest powiedziane, to słówko greckie znaczy. Ono ma we mnie wykształtować taką dojrzałość, dosłownie, żebym się w pełni rozwinął, ten werset grecki znaczy, ten wyraz. Że jeśli ufam Chrystusowi i dalej przychodzą próby, to Chrystusowi chodzi o to, tak jak, wiecie, to piękne porównanie jest do róży, że z pączek pada deszcz, a później wychodzi słoneczko i co? I róża się tak pięknie rozwija, prawda? I tutaj jest dokładnie to powiedziane, że moje zaufanie w Chrystusie, pomimo prób, sprawi, że w pełni się rozwinę. Oczywiście nie chodzi o ciało, psychikę, tylko o mojego ducha. Że mój duch się w pełni rozwinie. Mój duch, wewnętrzny, prawdziwy człowiek, który jest zbudowany do relacji z żywym Bogiem, rozwija się poprzez próby. O to chodzi Bogu. O to chodzi naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi. Mamy się w pełni rozwinąć jak pąk róży, abyśmy stali się dojrzali i byli cali, dosłownie w dobrym stanie duchowym. Żebyśmy byli w idealnym stanie, dojrzali w sensie, dojrzali jak jabłko, które dojrzewa, owoc. W niczym nie wykazujący braków. A jakie my braki możemy okazywać? Ano takie, że jak na człowieka przychodzi próba, to człowiek może w sercu się załamać, oskarżyć Boga i rozgoryczyć. I wtedy przez to rozgoryczenie, przez tą próbę, że nie ufamy Chrystusowi, sami zakręcamy kran Bożej łaski i miłości do naszego serca. I wtedy mamy co? Brak pokoju, brak miłości, brak łaski. I po prostu czujemy się jak rozbitkowie duchowi i mówimy, Jezu, jaki sens jest w Ciebie wierzyć? Jaki sens było w Ciebie uwierzyć, przyjąć chrzest, chodzić do kościoła, kiedy taka próba na mnie przyszła? Ale Chrystus nigdy nie mówił, że nie będzie prób. Powiedział w Ewangelii, że przez wiele utrapień i ucisków trzeba nam wejść do Królestwa. No te utrapienia i uciski są związane z tym, co nas najbardziej boli. Rodzina, finanse, praca, zdrowie, brak dzieci, brak męża, brak żony i tak dalej. Mógłbym wymieniać. Że próby są tylko po to, żeby nas wydoskonalić w zaufaniu do Chrystusa, żebyśmy nie mieli żadnych braków. Dosłownie, żebyśmy ten wyraz braków, nie wykazując braków, nie byli opuszczeni. Opuszczeni przez Boga, przez Jego łaskę. Żebyśmy się sami nie pozbawili Bożej łaski. Tak to takie rzeczy tutaj Jakub pisze w tym 4 wersecie. Max Lucado, bardzo znany facet, powiedział tak. Ucząc się zaufania do Króla Jezusa, musimy pogodzić się z tym, że nie znamy wszystkich odpowiedzi. Ale za to wiemy, kto znaje te wszystkie odpowiedzi. Jeszcze raz. Ucząc się zaufania do naszego Króla, Jezusa Chrystusa, musimy w sercu się pogodzić, że nie znamy wszystkich odpowiedzi na te trudne próby, które przychodzą do Twojego życia. Na te wszystkie pytania, które Bogu zadajesz. Boże, dlaczego? Dlaczego tak długo? Dlaczego nie odpowiadasz na moje modlitwę? Dlaczego mnie wpakowałeś w takie kłopoty? Dlaczego do tego dopuściłeś? Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego nie chcesz mi dać tego? Dlaczego zabrałeś mi to? Boże, dlaczego? Ale zaufanie do króla polega na tym, że wiemy, że on zna odpowiedzi. To tak jak mała dziewczynka czy chłopiec mówią: mamo, dlaczego? A rodzic wie, że na razie dziecko nie może odpowiedzieć. Na przykład tak jest przy adopcji, kiedy dziecko jest adoptowane i ktoś inny z rodziców, nieodpowiedzialny, powiedział swoim dzieciom: a wiesz, że twój kolega jest z domu dziecka, a ci rodzice to są tylko przybrani. I wraca taki mały bajtel zapłakany ze szkoły i mówi: mamusiu, czy to prawda? Ale co się stało, kochanie? Czy to prawda, że ja nie jestem waszym synkiem? I co możesz powiedzieć takiemu małemu bajtlowi? Że to prawda, jesteś z domu dziecka, nie nasz. No wiemy, że on jest nieemocjonalnie nieprzygotowany na tą prawdę. I powiem wam, Bóg patrzy na was jak na dzieci z domu dziecka. Czy to nieprawda, że was adoptował? Czy to nieprawda, że dał każdemu z nas życie? Że byliście nie jego dziećmi? I przez waszą decyzję, Jezu, ufam Tobie, wpuszczam Cię do Twojego życia, naprawdę dopiero staliście się Jego dziećmi? Czy On może wam wszystko o was powiedzieć? Czy może odpowiedzieć na każde wasze pytanie? Nie może. Na moje pytania też często nie odpowiada. Mówię: Boże, dlaczego? Tak było w Kraśniku, kiedy byłem. Waliłem głową w ścianę i mówiłem: Boże, dlaczego wszyscy są przeciwko mnie? I była tylko odpowiedź: kiedyś zrozumiesz. Dzisiaj to totalnie rozumiem, jestem mu wdzięczny. I powiem szokujące rzeczy. Cieszę się, że wszyscy byli przeciwko mnie. Ale to było straszne wtedy. Czułem się zupełnie opuszczony przez Boga. On zna odpowiedzi. Może trochę dzisiaj przedłużę, ale wierzę, że to kazanie jest ważne i dlatego je trochę przedłużę. Kiedy otworzycie sobie drugi rozdział Jakuba, od wersetu 20, popatrzmy, prześledzimy kilka wersetów, będziemy kończyć. Chcesz się przekonać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest jałowa? Jakub tak brzydko o nas pisze. Chcesz się, pusty człowieku, czyli taki pustaku, przekonać, że twoje zaufanie do Jezusa bez czynów, czyli uczynków, nie ma żadnego sensu? Tak Jakub tak zaczyna w 20 wersecie. Czy Abraham, nasz ojciec, nie dzięki uczynkom dostąpił sprawiedliwości, kiedy na ołtarzu złożył swojego syna Izaaka? A wiecie, że wielu z nas musi właśnie składać w ten sposób swoje dzieci, albo swoje małżeństwo, albo inne rzeczy na ołtarzu. Abraham zrobił z Izaakiem to dobrowolnie. Nas czasami te próby zaskakują, ale to, czego Bóg od nas oczekuje, to to, żebyś na ołtarzu złożył swoje małżeństwo, swoje dziecko, swoją próbę, swojego raka, swojego problemu. Że przychodzisz, mówisz: Boże Ojcze, składam tą trudną rzecz na ołtarzu. Zrób z tym, co chcesz. Wiecie, że kiedy Abraham podniósł nóż i chciał zabić Izaaka, to nie chciał go zabić tak na niby. Czyli wziął taki zamach i powiedział: przy jego serduszku wyhamuj. No przecież tak nie było. On go naprawdę chciał zabić. Kto mu zatrzymał rękę? No anioł Boży, który powiedział: stop. Kiedy składasz coś na ołtarzu u Boga, to nie wiesz, co Bóg z tym zrobi. My mamy właśnie taką nadzieję, że Boże, to ja ci oddaję to, ale wiem, że mi zwrócisz. To tak, jakbyś komuś na urodziny dawał prezent bardzo drogi i powiedział ktoś, i wiesz, że ta osoba powie tak. Najczęściej tak dzieci rodzicom dają prezenty drogie. I wtedy mama mówi: nie, no tak się wykosztowałeś, nie mogę tego przyjąć. I później mama ci oddaje to, no nie? Wiele razy tak było, że kupowaliśmy coś mamie, a później mama wianie nam to oddała. I niektórzy się tak uczą, że i tak to do mnie wróci. Wcale nie, nie zawsze tak jest. Kiedy Bóg chce, żebyś mu coś oddał, to On chce, żebyś mu to oddał. A to znaczy, że musisz to załatwić w sercu, że to już nie jest twoje. I nie zawsze Bóg zwraca. Na przykład, kiedy umrze ci dziecko i mówisz: Boże, składam go na twoim ołtarzu, pogrzeb jest za 3 dni, wiem, że za 3 dni zmartwychwstanie. A za 3 dni jest pogrzeb i dziecko jest spuszczone do grobu. Kiedy składasz coś na ołtarzu, to znaczy, że Bóg decyduje. Pamiętam, czytałem, Dawid Wilkerson, znowu przykład z nim. Jego wnuczka umierała, miała dziewczynka 10 czy 12 lat, już nie pamiętam. Chyba miała białaczka. I umierała. Ponieważ facet był znany na całym świecie, więc rozesłał wiadomości mailowe na cały świat. Cały świat się modlił o jego wnuczkę. I on przyszedł do niej do szpitala, siadł na jej łóżku i płakał. Zawsze taki mały bajtel. Mówi, dziadek, czemu ty płaczesz? Ta mała wnuczka, która widziała, że umiera. A on mówi, bo umierasz, bo cię już nie będzie. I nie wiem, dlaczego Jezus nie chce cię uzdrowić. A ona mówi, to ja ci powiem, dlaczego Jezus nie chce mnie uzdrowić. Bo ja z nim rozmawiałam i on powiedział, że on mnie już zabiera do siebie i ja nie chcę już tu żyć. I to ona pocieszała swojego dziadka, Dawida Wilkersona. Mówi, dziadek, ja chcę już umrzeć, bo ja z nim rozmawiałam. On już tam na mnie czeka. To jest znaczy złożyć na ołtarzu. A nie złożyć na ołtarzu na niby. I zobaczcie, Jakub pisze tu taką rzecz. Pamiętacie naszego ojca Abrahama, kiedy złożył Izaaka? To był konkretny uczynek, mówi. Widzisz, że wiara współdziała w pełnieniu jego uczynków, że dzięki uczynkom ta wiara dojrzewa. Popatrzcie na ten werset 22, jest bardzo ważny. Widzisz, że twoja wiara, czyli zaufanie do Króla Jezusa Chrystusa, współdziała z czym? Z uczynkami. Że każdy z was, każdy z nas, również ja, mogę tylko wtedy powiedzieć, że ufam Chrystusowi, kiedy zaczynam coś w tym kierunku robić. Czyli wiara, zaufanie do Chrystusa działa z działaniem. To jest z uczynkami. I dalej Jakub pisze, że dzięki tym uczynkom, że kiedy Bóg widzi, że ja coś robię w tym kierunku, to moja wiara co robi? Co tam jest napisane u was w Bibliach? Dojrzewa, jak owoc. Że kiedy ja naprawdę zaczynam ufać Chrystusowi i zaczynam żyć tak, jak Jezus chce, zaczynam robić coś w tym kierunku, to moje zaufanie do Jezusa jeszcze bardziej dojrzewa. Ale to się dzieje przez co? Przez próby. Przez trudne okoliczności życiowe. Przez próby, przez które nikt z nas by nie chciał przejść. Nikt by sobie na początku drogi chrześcijańskiej tego nie napisał w scenariuszu. Nie jest tak, że kiedy się nawracasz, Jezus mówi, będziesz chory na raka, twoje dziecko umrze, mąż się pozostawi, albo mąż umrze, albo coś tam. I ktoś mówi, to nie, dzięki Jezu. A jak nie nawrócę się do ciebie, to będę miał to dalej? Jezus mówi, tak, ale pójdziesz do piekła. No to ja wolę, żebym nie znał ciebie. Werset 23 mówi, tak wypełniło się to, co mówi Pismo. Abraham uwierzył Bogu i policzono mu to zostało na rzecz sprawiedliwości. Czyli zobaczcie, z jednej strony Abraham zrobił coś, a z drugiej strony ufał Bogu. To jest dziwne. Chciał złożyć syna, w zasadzie był w trakcie jego zabijania, ale ufał, że Bóg wie najlepiej. I nie wiedział, co Bóg z tym zrobi. Widzicie, że dzięki uczynkom człowiek dostępuje sprawiedliwości. Czyli jeśli człowiek robi rzeczy wynikające z jego wiary, czyli zaufania do Jezusa, wtedy możemy powiedzieć, że ta osoba jest sprawiedliwa w oczach Bożych. Dlaczego? Bo jest posłuszna Bogu. Ufa Bogu, robi to, co Bóg chce i Bóg mówi, jesteś sprawiedliwy w moich oczach. A nie tylko dzięki wierze. Werset to jest 24. A jeśli ktoś w swoim sercu mówi, ufam Jezusowi, nic nie będę robił, jak On coś chce robić, niech robi przez moje życie, to Jakub mówi, nie tylko dzięki wierze, że to nie ma sensu taka wiara. Czy podobnie Rahab, nierządnica, która podjęła wysłańców, to ta pani, która była prostytutką i miała burdel, przyjęła dwóch Żydów i ich, uchroniła ich życie, bo wierzyła, że Bóg Jahwe jest potężnym Bogiem, o wiele lepszym Bogiem niż w Bogu, w których ona do tej pory wierzyła. I uchroniła ich życie. Inną drogą ich wypuściła, nie dzięki uczynkom dostąpiła sprawiedliwości, nie dzięki temu, że uwierzyła, że ten Bóg jest prawdziwy i zrobiła tą rzecz, narażając własne życie, bo zdradziła. Wiecie, że ta pani zdradziła całą swoją ojczyznę? To jest szok. To jest zdrajca. Żydzi weszli i wycięli Jerycho w pień. Jak ciało bez ducha jest martwe, czyli moje ciało bez prawdziwego człowieka w środku ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez czego? Bez uczynków. Czyli jeśli ktoś mówi, że głęboko wierzy, tylko ma w sercu strach i nic nie będzie robił, trzęsie się, to Jezus mówi, nie wierzysz, jesteś martwy. I to nie są łatwe słowa. Zaufanie do Króla Jezusa szybciej dojrzewa, jeśli robisz to, co chce Jezus w twoim życiu. Wtedy twoje zaufanie jeszcze bardziej dojrzewa. Czyny zgodne z wolą Bożą przyspieszają nasz wzrost zaufania do Jezusa. Czyli jeśli zaczynasz robić to, co Bóg od ciebie oczekuje w twoim życiu, to jeszcze szybciej Mu zaczynasz ufać. Czyli twoje zaufanie do Jezusa, wiara, pcha cię do działania. To jest taki czynnik, który cię wypycha. Że modlisz się, prosisz Boga o coś, czy to w kwestii ewangelizacji, czy szukania pracy, czy czegoś, i Bóg cię napełnia jeszcze bardziej do siebie zaufaniem, mówi, rusz tyłek, zacznij coś robić. Wysyłam cię. Więc jeśli zrobimy to, co mamy w sercu, w oparciu o zaufanie, to spowoduje, że jeszcze więcej do mojego serca napłynie zaufanie do Jezusa. Jeszcze bardziej będę wtedy chciał działać. I to jest takie kółko, które się kręci. Ufam Jezusowi, zaczynam działać. Zaczynam działać, widzę owoce, jeszcze bardziej ufam Jezusowi, więc jeszcze bardziej zaczynam działać. Takie perpetuum mobile. I zaczyna się kręcić. Ale wystarczy, że zabraknie jednego z tych czynników, albo zaufania, albo działania, i perpetuum mobile, kółko, które się kręciło, się zatrzymuje. Ktoś włożył kij w szprychę. To jest duchowe perpetuum mobile. Musi być zaufanie i działania. I nie ma sensu tylko ufać i nic nie robić, a i też jest totalnym bezsensem robić i nie ufać Jezusowi, tylko zrobię coś dla Jezusa, to może się poczuję lepiej. To może Mu w końcu zaufam. To też jest bez sensu. Istotą świętości chrześcijanina jest całkowite oddanie swojego serca Bogu. John Wesley. Prawdziwa świętość chrześcijańska polega na tym, że całym sercem ufasz Bogu, powiedział John Wesley. Żadne życie nie jest do tego stopnia zdruzgotane, żeby Bóg nie mógł go poskładać na nowo. A to już ktoś inny powiedział. To nie są moje słowa. Żadne życie nie jest do tego stopnia zdruzgotane, porozbijane jak szklanka, żeby Bóg nie mógł przyjść i złożyć tej szklanki w całość. On to potrafi. Dlatego głosimy Ewangelię narkomanom, alkoholikom, wszystkim w depresjach, schizofreniach i tak dalej, bo wierzymy, że Bóg może z tych kawałeczków zrobić nowego człowieka zupełnie. Ale muszą pojawić się dwa elementy, żeby Bóg poskładał te... Musi być współpraca. Bóg nie robi z nikim czegoś na siłę. To nie jest cham. Przychodzi i mówi, wywala ci drzwi z nogi i mówi, masz życie w rozsypce, ja tu zrobię porządek. Tak się zachowuje demon, ale nie Bóg. Bóg przychodzi, mówi do nas przez Pismo Święte, przez innych wierzących, przez takie kazanie, jak dzisiaj ja mówię, i mówi, chcesz skorzystać? Chcesz w to wejść? To musisz mi zaufać i zacząć działać. Bo ja tego nie zrobię na siłę w twoim życiu. Pewien uczeń, już na koniec taka historia, pewien uczeń skarżył się mistrzowi, że pomimo długich studiów świętych pism nie zbliżył się do pełni poznania. Czyli chłopak czytał Pisma Święte, czytał i nic z tego nie rozumiał. Mistrz podał mu bez słowa, wysłuchał jego, mówi, mistrzu, ja nic nie rozumiem z tych pism świętych, które czytam. Wiele miałem takich rozmów jako pastor, że ktoś mówi, czytam, ale to w ogóle nuda, ta Biblia, w ogóle nic do mnie nie dociera. Mistrz bez słowa sięgnął po małą szkatułkę, podał mu ją, skinął głową, że ma tą szkatułkę otworzyć, oczami mu powiedział, otwórz. Uczeń uchylił wieczko tej szkatułki, kasetki takiej, i znalazł w niej małą tabliczkę, na której pięknym pismem było wygrawerowane, czyli tak specjalnie pięknie zrobione, że już to pismo, jak zobaczył, to było śliczne. Było napisane, odwróć i przeczytaj. Więc zrobił zdziwione oczy, odwrócił tabliczkę z drugiej strony, a tam było napisane, również pięknym pismem. Jeśli nie ćwiczysz nawet tego, co znasz, to jak możesz chcieć znaleźć to, czego nie znasz? Jeszcze raz. Jeśli nie ćwiczysz nawet tego, co znasz, to jak możesz chcieć znaleźć to, czego nie znasz? Czyli ten fragment mówi o tym, że jeśli widać, że w twoim życiu nie ma starania, nie dbasz nawet o to, co już masz, nie ćwiczysz, to tak jakby ktoś uczył się trochę niemieckiego i nie ćwiczył tego niemieckiego, ale już zaczyna uczyć się hiszpańskiego, włoskiego i tak dalej. Wielu wierzących ludzi w naszym kraju chce wejść w moc Boga, prawda? I wiem, że wielu z was. I poznać Boga takim, jakiego jeszcze nie znali. Boże, daj mi się poznać takim, jakiego cię nie znam. I niech potężnie twoja moc przeze mnie przepływa. Ale bardzo często ci sami wierzący ludzie, którzy mają tak wielkie pragnienie takiego potężnego Boga i żeby poznać, doświadczyć w swoim życiu wielkiego Boga, potrafią zaniedbać czytanie Pisma Świętego, modlitwę, chodzenie na nabożeństwa regularnie, ewangelizację i tak mogę wymieniać. Jak? Jak chcesz doświadczyć potężnego Boga w swoim życiu, jeśli nie ćwiczysz nawet tego, co znasz? Jak Bóg, bo potężna moc Boża może przepłynąć przez ciebie, jeśli Bóg widzi, że ma do czynienia z małym dzieciaczkiem, który się wszystkim nudzi? Wiecie, znacie takie dzieciaczki, prawda? Kupujesz mu zabawkę, za tydzień już chce kolejną zabawkę. Ma całą stertę zabawek i nie wie, czym się bawić. Przychodzi do mamy, mówi, mama, nuda, nie ma się czym bawić. I to jest taki wierzący człowiek, który zaniedbuje czytanie Pisma, zaniedbuje relacje z Bogiem, zaniedbuje chodzenie regularnie do kościoła. Bo co to jest nabożeństwo? Zobaczcie, że nabożeństwo to jest wspólne spotkanie się całej rodziny, żeby kogo uwielbić? Króla. To jeśli król widzi, że ktoś regularnie nie przychodzi na audiencję do króla, żeby go uwielbić, jak myślicie, co król myśli o takiej osobie? Że to jest szczególnie wierząca osoba w króla? Ona jest bardzo zajęta, ona ma specjalne zadania do wykonania. Tak król pomyśli? Nie. O tym mówi ten fragment. Jeśli nie ćwiczysz nawet tego, co znasz, to jak możesz chcieć od Boga znaleźć to, czego nie znasz? Jak Bóg może ci coś powierzyć potężnego? Kochani, to kazanie mówiło o tym, że wierzyć to działać. Działać bez wiary to jest działactwo. To nie ma sensu. Wierzyć i nie działać to jest utopia. Bo wiara bez uczynków jest martwa. A działanie bez wiary jest poleganiem na sobie, a nie na Jezusie Chrystusie. Dlatego życzę wam i sobie, żebyśmy w próbach płakali, ale jak się już wypłaczemy, to zaczęli się śmiać, bo zobaczysz cel. Jak się już wypłaczysz w tej wielkiej próbie swojego życia, to możesz po prostu zacząć się na głos śmiać i powiedzieć, ale wiem, Jezu, bo ci ufam, że będę bardziej silny. I wiem, nie rozumiem, dlaczego dopuściłeś tą próbę, ale wiem, jakie będą owoce tej próby. O to chodzi Bogu. On to robi dla naszego dobra. Nie znamy odpowiedzi, jak ktoś powiedział, ale wiemy, kto zna odpowiedzi. Jeśli Bóg nas zostawia jeszcze na ziemi, pomimo tych trudnych prób, bo niektórzy w tych próbach mówią, Boże, zabierz mnie, już mam dosyć, to ma dla ciebie jeszcze zadanie. To ma dla ciebie nagrody. Dlatego lepiej mu zaufać i mu się poddać w tych próbach. Ale to nie są miłe próby. Ja wiem. Sam przez nie przechodziłem, przechodzę. W innych aspektach. Nie możemy się porównywać też. Ale mogę patrzeć na cel, na to, co król chce ze mną zrobić. Bo na tym polega wzrost w wierze, czyli w zaufaniu do króla. Nie można nauczyć się ufać królowi bez prób. To jest trening. Nie mogę wystąpić na olimpiadzie nie trenując. Nieraz biegałem z kolką i to taką, jakby mi ktoś nóż wkładał w wątrobę. I mówię do trenera, nie mogę biec. A on mówi, masz powoli oddychać i biec dalej. Nie pozwolił mi stanąć. Raz tylko stanąłem, kiedy miałem kolkę sercową, że po prostu myślałem, że umrę. Ale próba jest, jakby ktoś ci nóż wkładał. I co trzeba zrobić? Po prostu dalej biec za Chrystusem. Bo On wie, co robi. On cię trenuje, a to boli. Ale On wie, co z ciebie będzie, jak cię wytrenuje i do czegoś chce cię użyć. Jeśli jeszcze cię pozostawia na ziemi. Amen.